Jak brzmiała Bogu Rodzica w oryginale? Czym w rzeczywistości jest kreska nad U zamkniętym? Jaka jest różnica pomiędzy Rz i RZ? Jak brzmiał mówiony język polski 800 lat temu? Na te pytania oraz na wiele innych odpowiemy sobie w dzisiejszym odcinku.
Podcast Innymi Słowy. Witam serdecznie w podcaście Innymi Słowy. W podcaście, w którym omawiamy i rozwiązujemy zagwozdki językowe oraz staramy się spojrzeć na język z trochę innej perspektywy.
Nie ma co się oszukiwać. Ekranizacji Ogniem i Mieczem bohaterowie nie posługują się polszczyzną używaną w XVII wieku. Tym bardziej nie dotyczy to również krzyżaków. Nawet nie tyle, że język używany w obu filmach nie jest autentyczny, to nawet obie powieści Sienkiewicza nie zostały napisane językiem obowiązującym w XVII-wiecznej i XV-wiecznej Rzeczypospolitej. Ale to nie wyjątek, bo generalnie brzmienie języka nie jest do końca do odszyfrowania, gdy widzimy tylko tekst. Dzisiaj będziemy to słyszeć na wielu przykładach. Wymowa słów w języku polskim przeszła pewne gruntowne zmiany od czasu języka prasłowiańskiego. Chociaż z drugiej strony mowa z VII wieku naszej ery może być dla nas Polaków jeszcze w jakimś stopniu zrozumiała, jeśli to porównanie przeniesiemy na przykład język angielski. Osoby mówiące dzisiaj po angielsku nie zrozumiałby praktycznie niczego z języka angielskiego, tudzież Old English, którym mówiono w Anglii do XI wieku. Zanim przejdziemy dalej, uważam, że warto poświęcić chwilę na to, dlaczego tekst pisany często nie odpowiada wymowie. Po pierwsze, zauważmy, że na świecie nie istnieje jeden sposób piśmiennictwa. Alfabet jest jednym z nich. Tak, mówię alfabet. Nie mam na myśli dokładnie alfabetu łacińskiego. Na świecie istnieje bowiem wiele alfabetów i posunę się nawet do stwierdzenia, że alfabet łaciński jest nawet jednym z gorszych, gdy popatrzymy na odpowiedniki w innych krajach. Na dobrą sprawę, jeśli weźmiemy taką literę C, to wbrew pozorom nie jesteśmy w stanie jej przypisać jednego konkretnego dźwięku. W języku polskim może to być albo cy, albo ch, jeśli ta litera stoi przed literą ch. Co więcej, jeśli po cy stoi litera z, to dźwięk staje się czy. Na domiar złego, jeśli nad cy pojawi się kreseczka, to wypowiadany dźwięk to ci. Ale to zaledwie język polski. Jeśli popatrzymy do na przykład języków romańskich, zauważymy, że litera cy odpowiada głosce k, lub gdy stoi za nią na przykład ch w języku francuskim, to czytamy ją jako szy. Jak widzimy, niesamowity chaos. Gdy popatrzymy się jednak na cyrylicę, to zauważymy, że praktycznie każda spółgłoska odpowiada jednemu znakowi. Co więcej, na przykład w języku rosyjskim nazwy z obcych języków są zapisywane fonetycznie. Na przykład Nowy Jork to po rosyjsku New York. Jako język z nadzwyczaj niekonsekwentną pisownią możemy spokojnie zakwalifikować choćby język angielski. Myślę, że tego przykładu nie trzeba dokładniej opisywać. Ale są języki, w których w żaden sposób nie możemy wywnioskować wymowy wyłącznie z tekstu, przy których angielski to pikuś. Mam na myśli na przykład chiński. W tym języku każde słowo ma przypisany symbol lub kilka symboli, które nie wskazują na wymowę. Więc praktycznie uczniowie uczący się chińskiego, w tym również sami Chińczycy, muszą oddzielnie uczyć się pisać, a oddzielnie posługiwać się językiem mówionym. Po drugiej stronie medalu jest na przykład alfabet koreański, Hangul, w którym każdy znak ma przypisany dźwięk, a także są jasno określone zasady zapisu wyrazów. Co więcej, dodam, że przez to, że alfabet koreański został stworzony od podstaw w XV wieku, to niektóre litery swoim kształtem odpowiadają miejscem artykulacji w aparacie mowy. Po tym wstępie możemy wrócić na teren naszego kraju i możemy zacząć omawiać, jak brzmiał język staropolski i w jaki sposób rozwijała się jego wymowa. Zanim przejdziemy do staropolskiego, zatrzymajmy się jeszcze na starosłowiańskim. Język starosłowiański to protoplasta wszystkich języków słowiańskich. Możemy określić, że Słowianie używali tego języka do około VII wieku. Należy zaznaczyć, że jest wyłącznie rekonstrukcją i nikt nie ma absolutnie pewności, że tak ostatecznie brzmiały lub były zapisywane słowa. Po prostu nie znaleźliśmy żadnych przykładów tekstów lub jakichkolwiek zapisów z tego języka. Możemy jednak na podstawie porównywania różnych języków słowiańskich konstruować słowa, które mogłyby z większą lub mniejszą dokładnością odwzorowywać dzisiejsze odpowiedniki. Za chwilę usłyszymy kilka przykładów słów, które będą wypowiadane w sposób, jaki możliwe wypowiadali je nasi przodkowie. Liczby od 1 do 10, dąb, kupić, jutro, baba, zima, ty, dym, jęk, biały, widzieć. Zanim nadstawimy ucha, chciałbym jednak zaznaczyć, że lektor w nagraniu wypowiada je dość basowo, lecz w rzeczywistości niekoniecznie tak musiało być.
Jeden, dwa, trzy, cztery, piąty, szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty, dziesiąty, dąb, kupiti, jutro, baba, zima, ty, dym, jęk, bel, widzieti.
Brzmi dość niesamowicie, uważam. Tak jak wspomniałem, basowy ton lektora nie gra ważnej roli, ale z kolei długość oraz sposób wymawiania samogłosek był bardzo ważny. Nie chcę zaczynać tego wątku tutaj, bo na to jeszcze przyjdzie czas. Na razie zapamiętajmy to sobie i przenieśmy się o około 600-700 lat w przód. Znajdujemy się w Polsce na początku XIV wieku. W Polsce trwa rozbicie dzielnicowe. To jednak nie jest przeszkodą do codziennego funkcjonowania normalnych ludzi. Ludzie chodzą na pole, pracują w cechach rzemieślniczych, czy sprzedają rzeczy na targach. A w niedzielę? Idą do kościoła. Przez większość mszy świętej niczego nie rozumieją, bo skąd mieliby znać łacinę? Przez większość, ale nie przez całą mszę. Kazania były w języku, który był zrozumiały dla ludzi. Specjalnie nie używam tutaj sformułowania, że były w języku polskim, bo nie byłaby to do końca prawda. Bo w tym czasie język polski był nadal na stosunkowo niskim poziomie rozwoju. Polski i czeski były w ten czas zaledwie dialektami. Aleksander Brückner, tak, ten sam, o którym wspominałem już w niektórych odcinkach podcastu, ten, który napisał Słownik etymologiczny języka polskiego, odnalazł w 1890 roku księgę, w której znajdowały się zapisy kilku kazań z najprawdopodobniej początku XIV wieku. Przez to, że owa księga była własnością klasztoru benedyktynów na Łysej Górze w Górach Świętokrzyskich, kazania zostały nazwane świętokrzyskimi. Ich tekst jest uznawany za najstarszy dokument prozatorski stworzony w języku polskim. Dla tych, którzy zapomnieli, czym jest proza, przypomnę, że to przeciwstawienie poezji. Jeśli ktoś pamięta, to o kazaniach świętokrzyskich wspominałem już w odcinku drugim, o polskim aoryście. Przytoczyłem wówczas kilka przykładów tego nieużywanego i zapomnianego wręcz czasu w języku polskim. Jednakże wypowiadałem je zgodnie z dzisiejszą polszczyzną. Dziś natomiast usłyszymy fragment jednego z kazań, kazania na Dzień Bożego Narodzenia, które będzie przeczytane zgodnie z zasadami ówczesnej wymowy przez pana Jarosława Orłowskiego. Oczywiście nikt z nas nie zna tego tekstu na pamięć i nie miałby porównania, więc przeczytam najpierw ten tekst sam zgodnie z dzisiejszą wymową. Kazania świętokrzyskie. Kazanie na Dzień Bożego Narodzenia. Idzie Tobie król Zbawiciel, iżby nas od wiecznej śmierci zbawił. Salvum rex faciet populum suum apecratis eorum. Tet to prawi, gdaż przyjdzie zbawi lud swój od wielkich grzechów. Zawiernie nieżby nam nie mieszkać, ale by naszego Zbawiciela i Jego przyjścia pożądać, by On raczył tego dnia w nasze serca zawitać i nas, wrogów naszych, widomych i niewidomych, uchować. O nichże mówi Jeremiasz. Wystąpając z miasta Korozaim, nieprzyjaciele to są diabli, wrodzy człowieka grzesznego, głos są prawi skruszenia usłyszeli. Pospieszcie się, a kamoć na suszy będziecie siedzieć, iżbyście dusze wasze z dręki wrogów waszych diabłów zwolili. Widzcie, bracia miła, zbawienie, widzcie wielkie Syna Bożego przyjaźni. To słowo o Korozaim wyprawia się: tajnica moje mnie, a znamionuje się serce tajnymi grzechami skalano. I od tego Zbawiciela złymi uczynaniami. Tekst oryginalny.
Idzie tobie król, Zbawiciel, iżby nas odwieczne śmierci zbawił. Salvum rex, faciet populum suum a pecratis eorum. Tetto prawi, gdaż przyjdzie, zbawi lud swój od wielkich grzechów. Zawierne nic by nam nie mieszkać, ale by naszego Zbawiciela i Jego przyjścia pożądać, by On raczył tego dnia w nasza serca zawitać i nas, wrogów naszych, widomych i niewidomych, uchować. O nichże mówi Jeremiasz, wystąpając z miasta Korozaim. Nieprzyjaciele to są diabli, wrodzy człowieka grzesznego. Głos są prawi skruszenia usłyszeli. Pośpieszycie się, a kamoć na suszy będziecie siedzieć, iżbyście dusze wasze z dręki wrogów waszych diabłów zwolnili. Widzcie, bracia miła, zbawienie, widzcie wielkie Syna Bożego przyjaźni. To słowo o Korozaim wyprawia się: tajnica moja mnie, a znamionuje się sierce tajnymi grzechy skalano i od tego Zbawiciela złymi uczynaniami.
Dość trudno zrozumieć przekaz całej wiadomości, chociaż dość dużo słów jest zrozumiałych. Nie chciałbym jeszcze omawiać dokładnie głównych różnic w wymowie. Chciałbym to zrobić po następnym fragmencie, którego odsłuchamy. Przejdźmy do najstarszego zachowanego tekstu poetyckiego, czyli nie prozy, który zarazem jest również najstarszą polską pieśnią religijną. Mówię o Bogu Rodzicy. Utwór powstał w średniowieczu, najprawdopodobniej na przełomie XIII i XIV wieku. Pierwszy zapis pochodzi z 1407, ale wcześniej tekst mógł krążyć w obiegu ustnym. Biblioteka Jagiellońska jest w posiadaniu owego pierwszego zapisu pieśni. Autor tekstu nie jest znany. W XVI wieku przypuszczano, że autorem tekstu mógłby być m.in. święty Wojciech, który żył w X wieku. Lecz ta propozycja została pokrótce odrzucona, albowiem wiadomo było, że ów biskup nie znał polskiego. Wspomina o tym na przykład Teresa Michałowska w książce Średniowiecze. Utwór był przeznaczony do śpiewania. De facto pieśń nie ma tytułu, a nazwa pochodzi od pierwszego wyrazu w tekście. Bogu Rodzica z czasem stała się pieśnią bojową polskiego rycerstwa. Śpiewano ją na przykład przed bitwą pod Grunwaldem, wspomina o tym Jan Długosz. Została również odśpiewana podczas koronacji Władysława Warneńczyka. Cały obrzęd koronacji odbył się po łacinie, jedynie Bogu Rodzica wykonana została w języku polskim. Pierwotnie utwór posiadał dwie strofy. W połowie XV wieku zaczęto dopisywać nowe. Dziś zajmiemy się tylko wersją pierwotną. Za chwilę usłyszymy Bogu Rodzicy, której tekst będzie wymówiony zgodnie z zasadami staropolskiej wymowy z tego okresu. Zdaję sobie sprawę, że nie wszyscy muszą znać ten tekst na pamięć, więc na początku ten sam tekst przeczytam ja, zgodnie z zasadami dzisiejszej polszczyzny, tak jak to było z poprzednim. Potem oddam was w ręce lektora, pana Jacka Tlagi. Bogu Rodzica Dziewica, Bogiem sławiona Maryja, u Twego Syna Gospodzina, Matko zwolena Maryja, zyszczy nam, spuści nam, Kyrie eleison. Twego dzieła Chrzciciela Bożycze, usłysz głosy, napełń myśli człowiecze. Słysz modlitwę, jąż nosimy, a dać raczy, jenoż prosimy, a na świecie zbożny pobyt, Pożywocie rajski przebyt. Kyrie eleison.
Bogu rodzica dziewica, Bogiem sławiona Maryja, u Twego Syna Gospodzina, Matko zwolniona Maryja. Zyście nam, spuści nam, Kyrie eleison. Twego dziela Chrzciciela Bożycie, usłysz głosy, napełni myśli człowiecze. Słyś modlitwa, jąż nosimy, a dać raczy, jegoż prosimy. A na świecie zbożny pobyt, po żywocie rajski przebyt. Kyrie eleison.
Po odsłuchaniu obu fragmentów kazań świętokrzyskich oraz teraz Bogu Rodzicy, przejdziemy powoli do omawiania zmian w wymowie w języku polskim. Po pierwsze, nastąpiła zmiana akcentu wyrazowego. Dzisiaj akcent jest na drugą sylabę od końca, a w staropolszczyźnie akcent był stawiany na pierwszą sylabę. Więc mówiono uchować, a nie uchować. Skruszenie, a nie skruszenie. Tak samo, gdy przed wyrazem stał przyimek. Akcent wówczas również przechodził. Do domu, a nie do domu. Przy dłuższych wyrazach, czyli takich, w których występują ponad trzy sylaby, był również akcent pomocniczy. Nie przyjacielem, zamiast nieprzyjacielem. Drugą ważną zmianą jest długość samogłosek, o której już wspominałem. W mowie, która miała odzwierciedlać prasłowiański, mogliśmy to usłyszeć. W prasłowiańskim, a także w staropolskim, bardzo ważną rolę grała długość samogłoski. Bowiem w języku prasłowiańskim nie istniał akcent wyrazowy, lecz intonacja. To znaczy, że istniały tony, takie jak na przykład dziś w chińskim. Jedną samogłoskę można wymówić na kilka różnych sposobów. W języku chińskim na przykład słowa ma, 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 ma znaczą zupełnie inne rzeczy. Podobna sytuacja wyglądała z prasłowiańskim. W zachodniosłowiańskim, czyli w tym języku, kiedy polski i czeski się prawie nie różniły, istniało główne rozróżnienie pomiędzy długimi samogłoskami oraz krótkimi. Było to na przykład e i e oraz o i o. Ta różnica zachowała się w języku czeskim zupełnie dobrze. I teraz ciekawa rzecz. W czeskim długie samogłoski zapisuje się z kreską nad nimi. Krótkie e nie ma kreski, ale długie już ma. Przenieśmy teraz ten przykład na polski. Mamy o bez kreski i o z kreską, które dziś wymawiamy jako u. Ale tak, to oznacza i zresztą słyszeliśmy to już w obu nagraniach, że istniała różnica pomiędzy o i o. Słowo Bóg, jako opatrzność, nie jako rzeka, było kiedyś czytane jako Bóg. Oprócz samej zmiany długiego i krótkiego o, nastąpiła zmiana z o w o. Różnica może być niezauważalna, ale istnieje. Weźmy sobie na przykład słowo w języku angielskim pole, wielką literą P-O-L-E, które oznacza Polaka. Mówimy pole. Ale też istnieje słowo pol, P-O-L-L-E, które wymawiamy właśnie pol. I oznacza ono ankietę. Także w dzisiejszym języku rosyjskim i czeskim używane są samogłoski o, a nie jak w języku polskim o. Co do zmiany o z kreską w u, to da się to dość łatwo wytłumaczyć. Jest to naturalny proces, którym może zajmiemy się w jednym z następnych odcinków, na trochę innym przykładzie. Podsumowując, możemy powiedzieć, że ani o z kreską, czyli u zamknięte, nie zachowały staropolskiej wymowy. Trzecią zmianą, którą napotykamy, jest wymowa RZ. Kiedyś wymawiano to jako rż, czyli połączone R i ż. Mówiono zatem rzeku, a nie rzeku. Ta pierwotna wymowa zachowała się w języku czeskim. Omówiwszy te podstawowe różnice, chciałbym, żebyśmy odsłuchali teraz fragmentu tekstu z Biblii Jakuba Wójka, sprzed jakichś 400 lat. Polecam wsłuchać się w tekst i odnaleźć te różnice, o których właśnie wspominałem. Czyli akcent, długość samogłosek oraz RZ. Tradycyjnie na początku ja przeczytam tekst, czytany dzisiejszym językiem polskim, potem oddam głos już wspomnianemu Jarosławowi Orłowskiemu. Czytany fragment to pierwsza księga Kronik, rozdział 17, wersety od 1 do 5. A gdy mieszkał Dawid w domu swym, rzekł do Natana proroka: oto ja w domu cedrowym, a skrzynia przymierza pańskiego jest pod skórami. I rzekł Natan do Dawida: uczyń wszystko, co jest w sercu twoim, albowiem Bóg jest z tobą. Onej tedy nocy stała się mowa Boża do Natana, mówiąc: idź, a powiedz słudze memu Dawidowi, to mówi Pan, nie będziesz ty mnie budował domu ku mieszkaniu. Albowiem nie mieszkał w domu do onego czasu, którego wywiódł Izraela aż do dnia tego, ale zawsze odmieniał miejsce przybytku i w namiecie mieszkał ze wszystkim Izraelem.
A gdy mieszkał Dawid w domu swym, rzekł do Natana proroka: oto ja mieszkam w domu cedrowym, a skrzynia przymierza pańskiego jest pod skorami. I rzekł Natan do Dawida: uczyń wszystko, co jest w sercu twojem, albowiem Bóg jest z tobą. Onej tedy nocy stała się mowa Boża do Natana, mówiąc: idź, a powiedz słudze memu Dawidowi, to mówi Pan, nie będziesz ty mnie budował domu ku mieszkaniu, albowiem nie mieszkał w domu od onego czasu, którego wywiodł Izraela aż do dnia tego, alem zawsze odmieniał miejsca przybytku i w namiecie mieszkał ze wszystkim Izraelem.
Przeczytany fragment nie był wcale taki trudny do zrozumienia. Sam tekst nie różni się znacząco od fragmentu z Biblii Tysiąclecia. Myślę, że opisane zmiany w wymowie były do wyłapania. Specjalnie nie omówiłem kilka chwil temu jeszcze jednej sporej różnicy. W tekście, który usłyszeliśmy przed chwilą, była bardzo widoczna. Należy do jednego z najmłodszych zabytków języka polskiego, bo owa różnica zatarła się jakieś 60 lat temu. Ale wrócimy do tego wątku zaraz po krótkiej przerwie na zagadkę.
Podcast innymi słowy.
Oto zagadka na dziś. Co oznaczało kiedyś słowo konieczny? Lub, jak to po staropolsku mówiono, konieczny. Odpowiedź A. Taki, który jest na końcu. B. Należący do konia. Czy C. Związany z koniczyną. Powtórzę pytanie oraz odpowiedzi. Co oznaczało kiedyś słowo konieczny? Taki, który jest na końcu. Należący do konia. Czy związany z koniczyną? Rozwiązanie na końcu materiału. Tak jak wspomniałem, istnieje jeszcze jedna spora różnica w polskiej wymowie. Nie będę mówił konkretnie o co chodzi, ale zamiast tego puszczę kawałek utworu z lat 30. autorstwa Tadeusza Faliszewskiego, w którym jest to bardzo widoczne.
To bez miłości wart jest świat, to tak jak bez słoneczka kwiat, jak rybka bez wody, Mahomet bez brody, to tylko strata młodych lat. Bez łódki można także żyć i mimo to szczęśliwym być. Bez ludzi dasz radę, bez forsy dasz radę, lecz bez miłości trudno żyć.
Zmiana ly w ły jest, tak jak mówiłem, młoda. W dzisiejszej polszczyźnie ly oraz ły odpowiadają choćby angielskim odpowiednikom w słowach lamp, lampa, czy window, okno. Natomiast stara spółgłoska ły jest na przykład używana w Rosji czy na Ukrainie. Po rosyjsku nie mówimy głagol, lecz glagol, czyli czasownik. Jest to różnica, która bardzo łatwo pozwala rozróżnić Polaka mówiącego po rosyjsku od Rosjanina. Pytanie do Was. Czy uważasz, że powinniśmy w Polsce wprowadzić zmianę ortografii, tak żeby litery odpowiadały większości głosek? To znaczy pozbycie się RZ, RZ, uzamkniętego itd. I zastąpienie tego spójnym systemem zgodnym z dzisiejszymi zasadami wymowy. Taka zmiana mogłaby uprościć ortografię, chociaż nie musi. Należy o tym pamiętać. Z drugiej strony pozbywamy się wówczas cennego materiału etymologicznego, który pozwala wyznaczać powiązania z innymi słowami oraz innymi językami słowiańskimi. Zostawiam Was z tym pytaniem. Zachęcam jak zawsze do polubienia strony na Facebooku Podcast Innymi Słowy oraz profil na Instagramie podcast_innymi_słowy. Jestem otwarty na prośby, uwagi, propozycje. Można wysłać do mnie wiadomość poprzez wymienione profile lub na adres e-mail podcastinnymisłowy@gmail.com. Wszystko pisane razem. Będę również bardzo wdzięczny za ocenienie tego podcastu w Apple Podcasts. Rozwiązaniem zagadki o słowie konieczny jest odpowiedź A, taki, który jest na końcu, czyli innymi słowy, ostatni, ostateczny. Z czasem znaczenie się zmieniło i ewoluowało do związany ze śmiercią, dotyczący śmierci czegoś, co jest na końcu życia, czegoś ostatecznego. Później znów uległo zmianie i coś koniecznego oznaczało coś ostatecznego czy nieuchronnego, jak na przykład śmierć. Do dzisiejszych czasów przetrwało wyłącznie znaczenie nieuchronności. W dzisiejszym materiale użyłem kilka fragmentów filmów Jarosława Orłowskiego, który posiada własny kanał na YouTubie. Jarosław Orłowski. Zachęcam do zasubskrybowania jego kanału, do którego link znajdziecie w opisie. Dziękuję za dziś i do usłyszenia.